Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Długo nie słyszałem, ale ojczyzna w niebezpieczeństwie. Minister spraw zagranicznych bije na alarm, marszałek Senatu bije na alarm, ambasador Paryżu bije na alarm. Chodzi oczywiście o ustawę amerykańską, która dzisiaj już chyba przeszła do Izby Reprezentantów i która ma przyznawać, popierać starania gmin etnicznych o uzyskanie praw do mienia bezspadkowego pozostawionego w Polsce. To jest ustawa nieistniejąca w innych legislacjach, ustawa wyjątkowa, no ale też chodzi o wyjątkową sytuację. Wyjątkową, bo chodzi o Polaków, którzy przecież strasznie mordowali Żydów w czasie II wojny, w związku z czym te starania mają na celu nie tylko sprawy majątkowe, ale też swego rodzaju ukaranie Polaków i Polski za ich zbrodnie. Myli się moim zdaniem mój ulubiony Stanisław Michalkiewicz, mówiąc, że dyskusja urwała się jak nożem uciął. Nie. Kilka dni temu katolicki z nazwy dziennik La Croix zamieścił dosyć wredny reportaż z polskich szkół, gdzie naucza się nacjonalizmu, właściwie no prawie że nazizmu. Z drugiej strony polski PEN Klub 8 lutego wystosował deklarację potępiającą projekt ustawy w Sejmie. PEN Klub chce, żeby jednak można było mówić swobodnie o polskich obozach koncentracyjnych. No a także dwa dni temu w bardzo słuchanej audycji France Info rano w porze największej słyszalności zamieszczono komentarz bardzo dziwny, no taki, że Polska jest podzielona na dwie części. Z jednej strony solidarność ze swoim trybunem dzielnym Lechem Wałęsą, która walczy o demokrację, no a z drugiej strony tutaj ci nacjonaliści, którzy chcą właśnie zakneblować usta Komitetowi Obrony Demokracji i innym organizacjom. Mamy opinię światową przeciwko sobie i to trzeba powiedzieć. To dwa lata temu w Chicago w 2016 roku podczas targów książki doszło do demonstracji. Demonstracje miały miejsce przed konsulatem polskim w Nowym Jorku. Bardzo liczna grupa młodzieży gimnazjalnej prowadzona przez rabina, młodzieży z gimnazjum żydowskiego, przyszła z transparentami. Wyście zamordowali więcej Żydów niż Niemcy. Wznosili okrzyki. No, w Nowym Jorku jest bardzo liczna kolonia polska z jej mediami. Dziennikarze udali się na miejsce, żeby dowiedzieć się, skąd ci chłopcy mają taką wiedzę. Okazało się, że mają ją z książki Jana Zygmunta Grossa. A czy wiedzą coś o II wojnie? Nic nie wiedzieli. Czy wiedzą, kiedy wybuchła? Kto ją rozpoczął? W jakich okolicznościach? Nie, tego nie wiedzieli. No ale wiedzieli więcej niż to, co wyczytali u Grossa. Bo oczywiście mówi się, no tak, ale przecież są bardzo wnikliwe, bardzo rzeczowe i precyzyjne rozprawy w kwartalnikach naukowych. Opinia światowa nie czyta kwartalników naukowych, nie czyta rozpraw kwartalników naukowych. Opinia światowa żywi się filmami, wysokonakładowymi książkami sensacyjnymi i telewizją. Ja o tym wszystkim mówiłem, nie czekając na alarm, nie czekając na wezwania. Mówiłem o tym wszystkim na falach Radia Wnet od kilku lat i to wszystko jest w moich kronikach paryskich wydanych przez Radio Wnet, no ale pora jest przypomnieć. Akcja trwa już od bardzo dawna. Zaczęła się tuż po wojnie w 1946 roku. Doktor Bernard Mark w Instytucie Historycznym Żydowskim fałszował dzienniki dzieci. Między innymi sfałszował dziennik 12-letniej Janki Hescheles, uratowanej z obozu janowskiego we Lwowie. Dwa lata później, w 1948 roku, Maria Dąbrowska zanotowała w swoim dzienniku poufnym, który ukazał się kilka lat temu bez cenzury, zanotowała: Czajka skarżyła mi się, że czytelnik nie chce wydać jej pamiętników o tym, jak jej życie uratowali polscy chłopi. I w tym samym 1948 roku Maria Dąbrowska napisała o filmie Wandy Jakubowskiej Ostatni etap. Wszystko w tym filmie jest zakłamane, tak jak teraz, jak wszystko teraz, jak popiół i diament. Jedyne osoby sympatyczne w tym filmie to są Żydówki i Rosjanki. Wszystko, co złe i parszywe i wstrętne, to są Polki. Naturalnie była tymczasem prowokacja kielecka, później to, co stało się bardzo, film Ostatni etap o Oświęcimiu poszedł w świat i tam przedstawiał tę prawdę, nieprawdę Wandy Jakubowskiej. A później w 1963 roku przyszło uderzenie w Kościół katolicki. Nieznany nikomu urzędnik pocztowy z Berlina, Rolf Hochhout, napisał sztukę pod tytułem Wikary. Dotyczyła ona rzekomego milczenia Piusa XII podczas ostatniej wojny, podczas kiedy w Polsce mordowano Żydów. No, rykoszetem ta sztuka biła także w Episkopat Polski i w polski kler. Sztuka trwała 8 godzin, nikt jej naprawdę nie oglądał, ale wnioski z niej media światowe bardzo rozniosły z wielkim skutkiem po świecie. No a potem w 1966 roku przyszła książka głośna Kosińskiego, Jerzego Kosińskiego, napisana w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Malowany ptak. Była tłumaczona na wszystkie języki świata. Bardzo przeczytało ją kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie. Historia przeżyta samego Jerzego Kosińskiego, którego jako małego chłopca w Polsce prześladowali polscy antysemici, polscy chłopi. Książka była tak głośna, że dziennikarze amerykańscy przyjechali do Polski, żeby zapoznać się z tym środowiskiem Jerzego Kosińskiego, i to, co odkryli, było bulwersujące. Okazało się, że nie tylko, że ten mały chłopiec Jerzy Kosiński nie był prześladowany, ale że to polscy chłopi i ksiądz Edward Okuń uratowali życie jemu i jego rodzinie i przechowywali ich. No, o tym już media światowe donosiły petitem na ostatnich stronach. Zło było zrobione. A później, w 1971 roku, ukazała się następna książka O nom de Toulemien, napisana we Francji, książka Martina Greya. Znowu to były pamiętniki naocznego świadka tego małego Martina Greya, czyli Mariana Grajewskiego, który jako dorastający chłopiec uciekł z Treblinki przez latrynę i potem z powodu prześladowań, szczucia przez polskich antysemitów schronił się w lesie, przystał tam do partyzantki radzieckiej, gdzie spotkał wspaniałych ludzi, pułkownika Mieczysława Moczara i drugiego pułkownika Grzegorza Korczyńskiego. No, ten ostatni znany jest, bo to on kazał strzelać do robotników w 70 roku w Gdańsku. No i ten mały chłopiec, ten właśnie Martin Grey, czy dorastający chłopiec, który budził zaufanie, przystawał do partyzantki polskiej AK i NSZ-u i potem wydawał tych partyzantów w ręce Armii Czerwonej. Ale i to okazało się właśnie nieprawdą. Stwierdzono, że nigdy ten Martin Gray nie był w Treblince, no a że cały opis Treblinki zaczerpnięty został, splagiowany został z ukazanej się wcześniej książki Steinera pod tytułem Treblinka. A autorem tych pamiętników był Max Gallo, pisarz francuski, który później w nagrodę został francuskim akademikiem. Więc no, było tych fałszywych świadectw jeszcze więcej. I ja nie usprawiedliwiam ich autorów, no bo trudno jest usprawiedliwić fałsz i te fałszywe oskarżenia o zbrodnie, ale ich tłumaczę, bo chodzi tu o w tym interesie o bardzo wielkie pieniądze. Zanim jeszcze te 60 czy 150 czy 300 miliardów, bo to różne są dolarów, bo to różne cyfry padają, zostaną, będą negocjowane, czy żądane oficjalnie, to Shoah Business przynosił kolosalne pieniądze tym, którzy do niego się podłączyli. O tym świadczy następna książka Michel de Wonseca, Taniec wśród wilków. Michel de Wonseca, Belgijka, znalazła się w Polsce, Żydówka, mała Żydówka, i tutaj znowu prześladowana przez polskich antysemitów w czasie wojny, naga i bosa, schroniła się wreszcie w lesie i przygarnięta była przez stado wilków. I te wilki były mniej znacznie okrutne od polskich antysemitów, polskich chłopów. Z tymi wilkami mała dziewczynka, chroniona przez nie i otoczona opieką, przemierzyła 3000 kilometrów. No więc książka wzbudziła szalony zachwyt na świecie. Znowu milionowe nakłady, wielkie. Nakręcono według niej także film, a według Martina Greya oczywiście był to film hollywoodzki z Michaelem Yorkiem w głównej roli. No tutaj też wielki film, który obiegł cały świat, oglądany przez miliony widzów, i na tym sprawa by się zakończyła, gdyby nie to, że Michel de Wonseca, autorka tych pamiętników, nie oskarżyła swojego wydawcy. To był przed wydrukowaniem jej książki niewielki wydawca, Jean Daniel, nie zaskarżyła do sądu o to, że nie dopłacił jej 22 milionów euro. Więc może w 2007 roku to było. I na co Jean Daniel po pewnym czasie opublikował w internecie szereg dokumentów, więc metrykę urodzenia, następnie metrykę chrztu, inne dokumenty przebiegające życie Michel de Wonseca. Okazało się, że ona nie nazywa się de Wonseca, nazywa się Van Mael, Monique Van Mael, że urodziła się w rodzinie katolickiej, była ochrzczona, nigdy nie była Żydówką, nigdy jej noga nie postawiła w Polsce. Wszystko razem było to fałszywe. I jak mówię, no tutaj chodzi o wielkie pieniądze, więc można tych ludzi racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, to to, że państwo polskie za pieniądze polskiego podatnika wysyła w świat rozmaite fałszywe świadectwa i je finansuje. Wygląda finansowanie przekładów na obce języki przez państwo polskie technicznie tak, że finansowania dokonuje Instytut Książki w Krakowie. Zadałem sobie trud, żeby zobaczyć, jak to ciało wygląda. Więc ciałem kieruje Rada Programowa, złożona z 5 osób, Była wśród nich pani Ksenia Starosielska, rosyjska Żydówka, urodzona w Moskwie i która w listopadzie ubiegłego roku tamże zmarła, jest jej nie ma, ale są inni. To jest profesor Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zbliżony do poglądów Gazety Wyborczej. Jest następnie pani Olga Tokarczuk, która wydała, czy raczej pani Wiera Michalska, właścicielka wydawnictwa literackiego, wydała w gigantycznym nakładzie jej książkę Księgi Jakubowe. No, podobnie jak w przypadku sztuki Hochołta, która trwała 8 godzin, tej książki nikt nie przeczytał, bo ona ma 1000 stron, ale jej wymowa sprowadza się do zdania wygłoszonego przez panią Olgę Tokarczuk w telewizji, no, które brzmiało mniej więcej tak, że no, Polacy muszą odpokutować za te wszystkie zbrodnie, których dopuścili się na Żydach i na niewolnikach. I ta książka no, była proponowana wydawcą, ona akurat chyba nie znalazła wydawców, którzy by chcieli ją przekładać, ale inne książki znalazły i one właśnie tak, jedną chwilę, ja już kończę. I w Radzie Programowej jeszcze jest także oprócz niej pan Adam Pomorski, pan profesor Adam Pomorski, tłumacz z rosyjskiego na 26 pozycji przekładowych, 23 to są pozycje rosyjskie. Profesor Adam Pomorski jest ten sam, który jest prezesem Polskiego PEN Klubu i 8 lutego wydał deklarację potępiającą ustawę, która zabrania mówienia o polskich obozach koncentracyjnych. No właśnie. I minęły 2 lata ponad od dobrej zmiany i właściwie tutaj ja nie widzę żadnych zmian, ja nie widzę, że to jest trochę beznadziejne, że wzywa się nas do walczenia gołymi rękami z informacją finansowaną przez państwo polskie.
Nazbierało się tych tematów przez kilka tygodni. Trzeba będzie częściej do pana redaktora do Paryża dzwonić. Piotr Wit był jak co środa, prawie każda środa, gościem Poranka Wnet, za co najmocniej dziękuję.